A w Radiu RMF24 zajmiemy się teraz edukacją zdrowotną. Dziś rano minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że edukacja zdrowotna od przyszłego roku będzie obowiązkowa, choć z wyłączeniem, jak to się mówi, komponentu zdrowia seksualnego. Czy z wyłączeniem komponentu edukacji seksualnej? Z nami jest dr Konrad Ciesiąkiewicz, psycholog, ale także członek Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, to jest dobra decyzja, że wyłączono ten sporny komponent z edukacji zdrowotnej i wprowadza się jako obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna?
Jeśli pan redaktor pozwoli, odpowiem w dwóch krokach. To bardzo dobrze, że będziemy mieli do czynienia z powszechną edukacją zdrowotną, czyli tak zwaną obowiązkową, bo wiemy i pan redaktor zresztą też jest osobą, która o to bardzo mocno zabiegała, żeby edukacja zdrowotna stała się powszechna i żeby po prostu dostęp do niej miały wszystkie dzieci, bez względu na to, czy rodzice, czy chcą, nie chcą, czy pochodzą z takich czy innych środowisk, czy bardziej preferują, czy nie. Chodziło o to, żeby faktycznie dostęp do wiedzy o zdrowiu, do kompetencji tak naprawdę, czyli do wiedzy, do postaw, ale także do umiejętności radzenia sobie właśnie i dążenia do zdrowych nawyków, żeby obowiązywał po prostu wszystkich, że to leży w interesie nas wszystkich. To jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście nieco niepokoi to, że ten komponent edukacji w zakresie zdrowia seksualnego został wyłączony. My kiedyś wyliczaliśmy, pan redaktor pamięta, to było 9%. I te 9% z tego zostało wyłączone jako fakultatywny, czyli nieobowiązkowy. To o tyle niepokoi, że z perspektywy Państwowej Komisji edukacja zdrowotna jest w ogromnej mierze integralną częścią systemu bezpieczeństwa i ochrony, prewencji przed właśnie krzywdzeniem seksualnym. Muszę też uczciwie powiedzieć, że te elementy chroniące, prewencyjne znajdują się w innych też modułach, dlatego że konstrukcja tej podstawy programowej, która została przygotowana do tej pory, polega na tym, że wszystkie te moduły bardzo mocno się ze sobą wiążą, czyli właśnie relacji społecznych, bardzo dużego akcentu na godność osoby ludzkiej, właśnie bardzo powiedziałbym takie prochrześcijańskie, nawet bym powiedział, podejście. Tutaj prezentowane jest w tej podstawie programowej kwestia bezpieczeństwa w sieci, w cyberprzestrzeni, przeciwdziałania dezinformacji, także tej zdrowotnej i medycznej. No trudno oddzielić oczywiście te kwestie seksualności tak łatwo, dlatego z tego co słyszę, ma być ta podstawa programowa modyfikowana i raz jeszcze przedstawiana. Ja mogę powiedzieć w imieniu Państwowej Komisji, że my jesteśmy gotowi i bardzo, bardzo chętni do tego, żeby włączyć się do przeglądu tej podstawy programowej i żeby na etapie prac właśnie przygotowujących ją w nieco zmodyfikowanej formie uczestniczyć, bo faktycznie ta kwestia krzywdzenia seksualnego, a w zasadzie ochrony przed nią, powinna być tutaj bardzo wyraźnie zaadresowana.
Ale jak rozumiem, no to jest decyzja polityczna, to znaczy w ubiegłym roku to właśnie ten komponent miał wywołać największe protesty, wywołał największe protesty, tak trzeba powiedzieć. No i teraz podjęto, wtedy wycofano się z obowiązkowości, teraz obowiązkowość wraca bez tego komponentu. Natomiast pytanie, czy dalej nie będzie protestów, bo jak słucham opinii płynących ze środowisk, które organizowały wcześniej protesty, to nadal słyszę, że przecież cały ten program ma pewne światopoglądowe, czy wręcz polityczne ukierunkowanie i niezależnie, i nawet jeśli wycofa się z niego te, tu cudzysłów, najbardziej drastyczne elementy, to on i tak pozostanie groźny dla chrześcijańskich dzieci.
Panie redaktorze, no pan oczywiście znacznie lepiej niż ja wie, że to jest prawdopodobnie de facto przyznanie się do tego, że ten komponent w zakresie edukacji seksualnej wtedy posłużył wyłącznie w takim razie jako środek do tego, żeby w ogóle przeciwstawić się edukacji zdrowotnej jako całości. Dlatego, że jeżeli on jest wyłączany i jest fakultatywny, czyli de facto oddany w ręce rodziców i opiekunów, którzy mogą decydować o tym, ale także młodych ludzi oczywiście, no to by była bardzo zła wiadomość, że traktowano go w tak instrumentalny sposób. Ta podstawa programowa nie ma nic wspólnego z ideologią. To jest podstawa programowa, którą też konsultowaliśmy, która jest oparta całkowicie na wiedzy. Jest niezwykle otwarta, jest także otwarta na nowe, nowoczesne metody nauczania, przede wszystkim dialogiczne, na dialog z młodymi ludźmi. Ona nie naucza jednowymiarowo, ona nie naucza jednokierunkowo. To nie jest tylko wiedza poznawcza przekazywana, ale także opiera się na spotkaniach z ekspertami z bardzo wielu dziedzin. Przede wszystkim to, co należy podkreślić i docenić, my o tym wielokrotnie rozmawialiśmy także tutaj na antenie, ona jest bardzo holistyczna. czyli zawiera właśnie kwestie zdrowia społecznego, zdrowia w zakresie cyberprzestrzeni, przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałania dezinformacji, wprowadza elementy higieny cyfrowej, niezwykle dzisiaj ważne, wprowadza przede wszystkim, jest także odpowiedzią właśnie na kryzys zdrowia psychicznego i w ogóle kondycji psychospołecznej. Tam nie ma elementów ideologicznych, ja w ogóle ich nie widziałem, nawet na etapie przygotowywania ponad rok temu tej podstawy programowej. Ich wtedy też nie było i spieraliśmy się też o to bardzo mocno, jeżeli jeszcze ten komponent zostanie wyłączony. Ja oczywiście wolałbym, żeby on nie był wyłączany, no bo żeby go teraz wyłączyć, a ponieważ one wszystkie są ze sobą bardzo ściśle powiązane, bo bardzo ciężko jest rozmawiać o ochronie na przykład przed wykorzystaniem seksualnym bez rozmowy bez rozmowy i bez podkreślania wartości godności człowieka, prawda? Bez rozmowy o tym, gdzie są granice autonomii, niezależności, cielesności, ale także wpływu właśnie pewnego mentalnego właśnie na psychikę człowieka, gdzie się kończy i zaczyna na przykład przemoc psychiczna, gdzie się zaczyna przemoc fizyczna. Na to wszystko jest miejsce na edukacji zdrowotnej i oczywiście wolałbym, żeby ten komponent był integralną częścią, ale rozumiem, że było to bardzo trudne do zaakceptowania przez niektórych. W związku z tym liczę na to, że będziemy przekonywać rodziców do tego, żeby zapisywali dzieci także na ten jeden komponent. Dzisiaj słyszałem wypowiedź pani ministry Barbary Nowackiej, że to będzie najczęściej jedna lekcja w ciągu roku szkolnego. No może warto jednak zaryzykować, dla mnie to jest po prostu stuprocentowo pewne, że warto wysłać dziecko na tę jedną lekcję dodatkowo, na ten komponent także edukacji seksualnej, ale jak rozumiem, będzie modyfikowana podstawa programowa, ponieważ wyciągnięcie tego elementu jednego powoduje, że pewne inne także muszą się zmienić i my jesteśmy gotowi do tego, żeby uczestniczyć w takim przeglądzie tej podstawy programowej ponownie.
To jeszcze na koniec pytanie, a dlaczego to jest ważne z perspektywy ochrony osób małoletnich przed rozmaitymi formami przemocy, także przemocy seksualnej?
Z kilku powodów, panie redaktorze. Po pierwsze, formy przemocy bardzo mocno ze sobą się wiążą. Bardzo ciężko jest oddzielić tylko przemoc seksualną od przemocy fizycznej, od przemocy psychicznej, często od zaniedbania, które także jest formą przemocy, od często właśnie tego, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej. To jest pierwszy argument. Więc musimy o nich rozmawiać holistycznie, całościowo. Druga kwestia, osoby małoletnie, pan to też doskonale wie, szczególnie dzieci, naprawdę mogą nie wiedzieć, że doświadczają sytuacji, która nazywa się przemocą, która jest wykorzystaniem seksualnym, która jest krzywdzeniem. Dlatego, że sprawca robi wszystko, co w jego mocy, żeby dziecko uznało sytuację, której doświadcza, za normalną. Ona jest patologiczna i ona jest krzywdząca, jest po prostu przestępstwem. Natomiast dla dziecka przez wiele lat uchodzi za w jakimś sensie normalną, ponieważ sprawca, a w większości jest to osoba, której dziecko ufa i którą zna, robi wszystko, żeby ją normalizować. 8 do 9 takich sytuacji krzywdzenia to są sytuacje, w których dziecko zna i ufa sprawcy. Musimy mieć tego świadomość. To jest ktoś, kto pochodzi z bardzo bliskiego kręgu, często rodzinnego, sąsiedzkiego, parafialnego, jakiegoś klubowego. No po prostu jest to osoba, która tę relację z dzieckiem ma. W związku z tym szkoła jest naprawdę najlepszą z możliwych instytucji, ażeby tego rodzaju wiedzę, świadomość, kompetencje, także umiejętność poradzenia sobie w sytuacji, kiedy ja doświadczam takiego krzywdzenia. Kogo mam poinformować? Jak mam poinformować? To jest najlepsze miejsce, żeby taką wiedzę przekazywać.
Bardzo dziękuję, dr Konrad Siłkiewicz, psycholog, członek Państwowej Komisji Przeciwdziałania Pedofilii. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja dziękuję.